Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
W poprzednich odcinkach opowiadaliśmy o szczecińskich kolekcjonerach. Jednym z nich jest Aleksy Pawlak, którego 10 lat temu zapytałam, w jaki sposób zostaje się kolekcjonerem.
Ja myślę, że człowiek się z tym rodzi, bo jak ja pamiętam, to zbieram od zawsze. Pierwszą wystawę miałem w szkole podstawowej i to były wtedy chyba jakieś żletki, jak pamiętam. To dosyć duża kolekcja była.
To ciekawe.
Bardzo.
Ostro ale pan
powiem,
zaczął.
Powiem, że kiedyś słuchałem, już nie wiem gdzie, ale słyszałem, że jest jakiś kolekcjoner w Polsce, który też zbiera żletki i mówi, że on myśli, że jest jedynym. Nie? To ja tak do jakiegoś czasu też myślałem, że byłem jedynym, co ja tam zbierałem, mając tam, nie wiem, 9 lat powiedzmy, czy 8. Krótko to trwało, ale no, to dwóch można powiedzieć, że nas było.
A gdzie się trzyma żyletki, jak się je kolekcjonuje? Czy to jest jakiś album, klaser, czy...
Pudełeczko?
Raczej pudełeczko, ale o klaserze to dobrze było pomyśleć, bo one mają dwie strony i te dwie strony są też opisane zazwyczaj, nie? Chociaż teraz żyletka to już coś takiego prawie archaicznego, nie? Ale mówiąc jeszcze o tych kolekcjonerach, czy oni się rodzą, czy gdzieś tam coś z nich tworzy kolekcjonera, to jak rozmawiam z osobami, które cokolwiek zbierają, to one jednak się okazuje, że zawsze coś zbierały. Szczecińscy kolekcjonerzy, miłośnicy Szczecina, pocztówek, czy zdjęć, czy czegokolwiek, gadżetów szczecińskich, zbierali różne rzeczy w swoim życiu. Jest taki jeden znany kolekcjoner, który na przykład przez pewien czas zbierał kule armatnie. No, nie wiem, gdzie on trzymał te kule, w każdym razie to
jak
stary,
jest to bywał?
Gdzieś tam kopał po prostu sobie tam po ogródkach, no i tam gdzieś przynosił żonie do domu, ale w końcu żona go wyrzuciła z tym złomem. No, że takie są koleje, no. Coś zbieramy, później się nam zmienia i szukamy całe życie, aż trafimy na to, co nas najbardziej pasjonuje.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Kolekcjonerzy i miłośnicy historii ratują świat. To teza, którą postawiliśmy już kilka tygodni temu i wokół niej toczą się nasze nieuczesane rozmowy. Ale co z instytucjami do tego powołanymi?
Szczecin, jeżeli chodzi o placówki muzealne, w tej kategorii miast ma ich najmniej i ma ich najmniej w stosunku do ludzi odwiedzających to miasto. I to
na
też
to
trzeba
nie
się z tym.
Odpowiedzi.
No właśnie, to z tym też się z tym trzeba zderzyć. Ja miałem przeraźliwą rozmowę teraz z Polką z Francji, która do mnie trafiła. Zrobiła ciężką awanturę w Muzeum Historii Szczecina, właśnie o tym, że nic nie ma po 1945 roku. O historii Szczecina, bo tam nic nie ma, nie?
Jest.
No co jest?
Jest wystawa stała, z tego co wiem już w tej chwili, Hans Stettiner i Jan Szczeciński.
No jest. I co tam jest?
Już nie pamiętam,
ale trochę jest.
No ale jest bardzo niewiele, no w porównaniu do tego wszystkiego, co jest w innych muzeach w Polsce. No naprawdę, proszę państwa, trochę samokrytyki. Jest to bardzo rachityczne, to oglądałem i analizowałem. Niewiele.
Czyli szukamy młodych, energicznych
jeszcze
ludzi.
Panie Marianie, nie młodzi, energiczni, bo oni muszą w oparciu o coś to zrobić, tą wystawę. Niech pan znajdzie plakaty, które tutaj drukował w ilościach 100-200 egzemplarzy. Pierwszy prezydent Szczecina nie ma. Ja przewertowałem zarówno archiwum, jak i bibliotekę wojewódzką. Książnic. Jak pan wejdzie w te zasoby od 1945 roku, to one raptem zaczynają rosnąć w granicach 1950 roku.
To
tu
prawda.
Jest pustka.
Szukałem
tu jest pustka.
Plakatów sportowych i też...
No oczywiście, że tak.
Wnuk pisał taką pracę, to dawno było, ale faktycznie od 1951 roku dopiero coś jest w zbiorach.
No tak, tak. No i to samo jest zresztą w archiwum. Archiwum jedyne, które tam coś jest to, co rodzina Zarębów przekazała i co między innymi do Wlaszowie te swoje zdjęcia, ale...
Właśnie, nadzieja jest w spuściznach. Pojawiają się spuścizny
i właśnie o tym, na tym ubolewam,
ale
nie
jest...
ma, wylatują na śmietnik.
Nie, to ja się absolutnie tutaj nie zgodzę, bo oczywiście pan wie najlepiej, ile wylatuje na ten śmietnik, ale nie zgodzę się, że wszystko wylatuje na śmietnik. Ja już oczywiście abstrahuję od tego, że czasami rodzina ma świadomość, że to jest pamiątka nie tylko po babci, nie tylko po dziadku,
Jest nasza pamiątka.
Tylko jest to nasza pamiątka i zachowuje dla siebie, ale jest
nasza
też
w sensie społecznym.
Wiele, tak, wiele takich sytuacji, gdy tego rodzaju kolekcje są przekazywane do archiwum państwowego chociażby. Ja jako dziennikarka już kilka razy w ostatnim czasie chodziłam do archiwum po to, żeby właśnie upamiętnić ten moment przekazania.
Pani koleżanka przekazywała nie dalej jak we wrześniu tego roku w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, to był chyba 10 czy 11 września, i odbyło się uroczyste przekazanie zbiorów właśnie tych dotyczących tego wszystkiego, co działo się po 1945 roku. Nie mogę sobie przypomnieć nazwiska tego człowieka związanego z gospodarką morską.
To właśnie chodzi o pana Borsowicza.
Aha.
Właśnie tak. Natomiast ja też byłam na przekazaniu całej kolekcji zdjęć związanych ze sportem. To był dziennikarz sportowy, fotoreporter konkretnie, który przekazał całą swoją kolekcję związaną z Pogonią Szczecin.
Nie, i Łyczywkowie też przekazali
właśnie
swoje do
archiwum. I bardzo dużo jest tego rodzaju
jest
akcji.
Dużo?
Jest. Co widzimy na zdjęciu?
No na pewno widzimy człowieka szczęśliwego, z bardzo takim zawadiackim spojrzeniem. I to myślę jest cały Maciej Jasiecki. Z dobrym sprzętem fotograficznym, Exacta, z pięknym obiektywem. Człowiek szczęśliwy, w drugiej ręce trzyma trofeum. No i ten właśnie taki szelmowski, zawadiacki uśmiech. To, co się przebija przez wiele jego zdjęć, tak, że nie traktował wszystko śmiertelnie poważnie, tylko z dystansem potrzebnym fotografowi do tego, aby dostrzec i uwiecznić na fotografii to, czego inni nie widzą. Bo to jest cała kwintesencja robienia zdjęć.
Jak to jest zobaczyć tę kolekcję w całości?
35 lat ona u nas była, ale ja jej nigdy w całości nie widziałam.
Danuta Jasiecka, żona fotografa Macieja Jasieckiego.
Widziałam obiektywy, widziałam fedy, które były częściowo w serwantce, a drugie były w tak zwanym czarnym meblu. Także ja miałam na szafach, pod szafach, jak córka była mała, to miała nawet w swoim pokoju te duże obiektywy. Także naprawdę wzruszyłam się niewiarygodnie, jak to zobaczyłam, że to jest tak dużo i tak no naprawdę, pomimo że nie wszystko jest pokazane, ale no podoba mi się to, bardzo mi się podoba, że ludzie to zobaczą, a nie tylko moi znajomi, którzy już nieraz nie chcieli oglądać. Poza tym tutaj są dołożone zdjęcia. Zdjęcia nie wszystkie, tylko niektóre nagrodzone. Zdjęcia, które zostały zrobione na Wenus, gdzie jest moja skromna osoba, są robione tymi obiektywami i tymi niektórymi aparatami, czyli one mają tą głębię, mają inną plastyczność, bo to były zupełnie inne obiektywy, a kliszki były 9x12, czyli zupełnie inna jakość, inna przestrzeń, no inaczej to wszystko wyglądało.
Jeśli chodzi o panią Jasiecką, to jest cudowna sprawa, że nie dopuściła do tego, aby ta kolekcja została rozproszona. Ona jest teraz w jednym miejscu.
8 lat temu dostałem od kolegi informację na żółtej takiej kartce. Kolega powiedział, słuchaj, dzwoniła jakaś pani, powiedziała, że ma kolekcję unikatowych aparatów fotograficznych. Ty lubisz robić zdjęcia, to idź zobacz to.
Jacek Kosiński, jeden z kuratorów wystawy.
Ja wpadłem w panikę, jak poznałem panią Jasiecką, ponieważ wszedłem do muzeum. I nie dosyć, że wszedłem do muzeum, zobaczyłem rzeczy, które no, widziałem gdzieś w Muzeum Fotografii w Krakowie, ewentualnie na zdjęciach. Przy tym pani Danuta bardzo ciekawie opowiadała. Ja, zresztą pani Danuta może potwierdzić, przez dwa pierwsze spotkania to siedziałem i tylko słuchałem i patrzyłem się ogromnymi, wystraszonymi oczami. Dla mnie spotkanie z panią Danutą to jest 8 lat edukacji. Musiałem przewertować trochę książek, trochę artykułów, posiedzieć w internecie, żebym mógł nawiązać jakąś konwersację z panią Danutą, a nie tylko słuchać tak biernie i przytakiwać. To jest bardzo miłe właśnie, że ta kolekcja w całości trafiła do nas. To jest tak, jak pan dyrektor powiedział. To są dwie pełne kolekcje, które mamy, czyli kolekcja samochodów, motocykli od pana Liszewskiego i kolekcja pana Jasieckiego.
przekazywane są kolekcje również do IPN-u, bo przypomnę, że IPN ma coś takiego jak archiwum pełne pamięci. To jest taka idea, która bardzo mi się podoba. Jeszcze jedno archiwum.
A jaka cezura?
Instytut Pamięci Narodowej apeluje o przekazywanie do IPN-u archiwów domowych i dokumentów, które pokazują historię narodu polskiego od 1917 do 1990 roku. To akcja pod nazwą Archiwum Pełne Pamięci. Instytut chce zapobiec w ten sposób niszczeniu dokumentów, o których istnieniu często nawet nie wiemy.
To projekt, którego głównym celem jest ocalenie od zniszczenia, od zapomnienia dokumentów, fotografii.
Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
Ale też historii ludzi, o których te dokumenty mówią, których te dokumenty pokazują. Przez ostatnie lata mieliśmy wiele sygnałów. Właściwie dowiadywaliśmy się o 5 minut za późno, że bezcenne pamiątki, zdjęcia, dokumenty, kolekcje rodzinne zostały wyrzucone na śmietnik. Ale naprawdę mieliśmy bardzo dużo sygnałów, że one po prostu bezpowrotnie giną, bo przechodzą w posiadanie osób, które nie mają już takiej wrażliwości historycznej. Często nie są związane z rodzinnie czy nawet przyjacielsko z osobami, których te dokumenty dotyczą. Ktoś umiera, ktoś kupuje mieszkanie po tych osobach i po prostu wszystko wyrzuca. Archiwum Pełne Pamięci to projekt, który takim sytuacjom ma zapobiec.
Jest bardzo dużo rzeczy od 1970 roku. Jest sporo historii, które Jan przekazał, Jan Tarnowski, dotyczących tych preopozycyjnych.
Wojenna również.
Wojenna tak, ale ja to cały czas o tym mówię, 45 do 50 roku. Jest rzeczywiście bardzo źle, bo nawet jak pani mówi o tych pamiątkach związanych z tym, to przecież tu ta gospodarka morska rodzi się dopiero po 47 roku, nie? I znowuż jest dziura od 45 do 47 roku. Nie cały czas i to apeluję i mówię, żeby właśnie te archiwa domowe sprawdzać przede wszystkim u pionierów, nie? Że to, czego my mamy najmniej, że ten ruch jest najmniejszy, bo nie ma rzeczy, ten ruch kolekcjonerski, o którym tutaj mówimy, bo te rzeczy pomiędzy 45 a 47 rokiem do 50 w zasadzie są niestety wyjątkowo rzadkie z tego powodu, że tego było dużo jeszcze można w latach 90., ale no niestety kolejne pokolenia nie szanowały tego wszystkiego, jak wielokrotnie mówiliśmy tutaj, leciało to na śmietnik. Szkoda, bo to kolekcjonerstwo nie nadrobi tego, jeszcze chcę powiedzieć, co zaniedbały, i to mówię z pełną publiczną odpowiedzialnością, instytucje, które były do tego powołane. Jakby mniej czy słabiej próbując zabezpieczyć to wszystko, bo to było jakby na zasadach takiego daru, dobrowolności tych ludzi, którzy mieli świadomość tego wszystkiego. Jeszcze była kiedyś ta akcja pamiętnikarska, tak? Pamiętniki szczecińskich rodzin, bardzo potrzebna i kultura. Ja powiem, no...
Dzieje szczecińskich rodzin.
Dzieje szczecińskich rodzin, już tutaj nie, bardzo fajna historia. Dużo
rzeczy
tam
się pomorska.
Tak, Książnica Pomorska.
Tak, to jest w zbiorach specjalnych Książnicy Pomorskiej.
To jeszcze powiem o takim fakcie, i to jest prawdziwy, a nie wydumany. W pewnym momencie przyszedł do mnie młody człowiek i przynosi mi dzienniki Ministerstwa Ziem Odzyskanych. I rzecz, która jest znowuż tutaj w Szczecinie, tych historyków, ja nie mogę zrozumieć, jak to jest, bo się cały czas złoszczę. Jak ja otwierałem ten dziennik Ministerstwa Ziem Odzyskanych, to wystarczyło tylko przeczytać zarządzenia kierowane do władz Szczecina i dotyczące Szczecina, żeby mieć kopelny wiedzy. Sprzedaję przy okazji tak zwanym profesjonalnym i zawodowym historykiem wiedzę, że jest z tego typu źródło, bo oni nawet pojęcia nie mają. I pytam się tego pana, skąd on to ma. Ano mówi, coś tam przeskrobał, dostał w ramienia tego sądu grodzkiego, który kiedyś nazywał się kolegium do spraw wykroczeń, karę w postaci robót. Prac społecznych. I co robi? Mówi mi, wynosi ze strychu sądu, to było może z 10 lat temu, wojewódzkiego w Szczecinie bibliotekę, która była gromadzona od 1945 roku.
Wynosi i
ładuje do samochodu i odwożą na składowisko makulatury. No to ja mówię, że jak tak jest, to niech wyciąga przede wszystkim te dzienniki Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Mówię, na flaszka na pewno jest i na pewno więcej za każdy odzyskany tom. Robiłem raban, nawet do radia trafiłem. Dziennikarz poleciał, pobiegł do sądu, pobiegł na składowisko. Dzwoniłem do konserwatora zabytków, tam jakiś urzędnik, ja się wtedy już zdenerwowałem, zbył mnie bez mała, że znowuż jakiś tam wariat, nie wiadomo co się dochowuje. Okazało się, że przed środkami masowego przekazu składowisko makulatury zostało zamknięte. Zadziałały siły wyższe i praktycznie rzecz biorąc kawał historii Szczecina wylądowała na śmietniku. I to nie było dawno. To było może 7, może 8, maksymalnie 10 lat temu. Można to sprawdzić. Dlaczego ta biblioteka Sądu Wojewódzkiego wyleciała? No dla mnie to była zbrodnia na zbiorowej pamięci. I tego typu rzeczy się dzieją. Przyszliby, bo to już jakby było to tego, to trzeba było wśród kolekcjonerów szczecińskich ogłosić. To na pewno by tam przyleciało tej gawiedzi i nie tylko gawiedzi kolekcjonerskiej i poważnych, którzy by to powybierali. Albo ponadto trzeba było powiadomić biblioteki szczecińskie, które powinny powołać komisję, wejść, zabrać to, co jest godne przechowania, to, co jest godne kolekcji, to, co jest godne do przeniesienia w przyszłość. Tego nie było. Ale jeszcze wie pani, co no, jak ja kiedyś miałem w sposób niedobrowolny przyjemność oglądać Komendę Wojewódzką MO, to jak się szło tymi korytarzami tam gdzieś do tych apartamentów noclegowych na górę, to po lewej i po drugiej stronie było od groma rozmaitych dyplomów, pucharów, tych wszystkich innych historii. I ja w pewnym momencie po 1990 roku też zacząłem się tym intensywnie interesować, bo miałbym u siebie tego, no, Lenina, który stał w kinie Roma w Warszawie, ale mnie kolega...
A to już pan mówił,
to już mnie kolega uprzedził.
Podprowadził panu, był szybszy.
Był szybszy i we Francji stoi ten, że Lenin, bo siostrze podarł. Ale też właśnie się zastanawiałem nad jedną rzeczą i to jest taka gorzka refleksja, co się z tym stało. Ja zbieram tego typu rzeczy, mam ileś tych pucharów, te, jakby to powiedzieć, pamiętniki oficerów Służby Bezpieczeństwa, UB, przepraszam jeszcze, nie? Mam... No tak mi się troszeczkę nazbierało, ale mało, bo to była wstydliwa część historii naszej, to wylądowało na śmietniku. I chcę powiedzieć jeszcze jednej gorzkiej refleksji. Ja mam takie dwie. Ja miałem szczęście, że kupiłem kilka razy archiwa majątkowe Poprodowskich. To jest przekazane rodzinnie do Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim, ale i po innych. Bo po 1945 roku, jak nacjonalizowano majątki ziemskie, to wszystko leciało na śmietnik. Ja drugą katastrofą to była reforma Balcerowicza, muszę państwu powiedzieć. Jak ja widziałem leżące przed Urzędem Wojewódzkim, biblioteka, która była w Urzędzie Wojewódzkim, z rozmaitymi rzeczami, nie? To było znowuż tutaj na tej zasadzie, że nie zdążyłem przeglądać tego wszystkiego, bo to trzeba było na kolanach, czy mieć jakieś krzesełeczko. I to leciało. Ten Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego na tym, na Wojska Polskiego. Encyklopedia Olgi Branta, XIX-wieczna, również wylądowana śmietnik. I jak ja sobie tak pomyślę, to mi się tej reformy Balcerowicza już nie chce, bo ci nowi właściciele, którzy przychodzili, wyrzucali archiwa i bardzo dobre rzeczy z punktu widzenia historycznego, jak również kolekcjonerskiego, dużej wartości materialnej na śmietnik. Podobnie jak się działo to z tymi majątkami ziemskimi po 1945. I wydaje mi się, że ta skala w Szczecinie była paskudnie duża.
Takie rzeczy się działy i pewnie będą dziać, ale my w następnym odcinku przypomnijmy te takie właśnie dobre przykłady.
Pozytywne.
Pozytywne przykłady, tak. Ludzi, którzy ratują.
Ale nie, ja dlatego wywołałem problem, bo ja chcę jakby uświadomić ludzie. Najłatwiejsze jest to kolekcjonerstwo do 1945 roku, bo to jest w Niemczech, nie? Gorsze jest kolekcjonerstwo po 1945 roku, bo albo jest gdzieś schowane, albo wyrzucone. I trzeba tą resztkę chronić.
I tym apelem kończymy dzisiejsze wydanie Rozmów Nieuczesanych.
Rozmowy Nieuczesane w Radiu Szczecin w każdą niedzielę.